Okej. Proszę, otwórzcie Ewangelię Łukasza i przeczytamy ten urywek, który widzicie. Sorry, no handout. Drugi rozdział, wersety od 8 do 20. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, tak naprawdę stanął nad nimi. To słowo sugeruje, że kierunek, z którego anioł nadszedł i stanął nad nimi, przy nich, ale nad nimi. A chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz, nagle, natychmiast, z aniołem pojawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jeden do drugiego, pójdźmy zaraz, natychmiast, aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlaczka leżącego w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty nie tylko opowiadasz nam o tym, co się wydarzyło w historii, ale więcej, Ty opowiadasz nam, jakie to ma znaczenie. Ty opowiadasz nam, jakie są realia, które inaczej umknęłyby naszym zmysłom. Ty przychodzisz i wyjaśniasz nam, co się dzieje, jaka jest doniosłość tych rzeczy, które w normalnym, zwykłym czasie kalendarzowym miały miejsce. Dziękujemy Ci za to, prosimy o Boże, abyśmy byli wierzący, abyśmy byli jak Maria, nie jak ci, co się dziwili jedynie. Prosimy, abyśmy byli jak pasterze, którzy zaraz, natychmiast połączyli swoją wiarę z działaniem. Powierzamy teraz siebie Twojej łaskawości. Prosimy, Duchu Święty, zechciej nam tłumaczyć rzeczy, które rzeczy naszym tępym i leniwym umysłom. Prosimy, porusz nas swoim słowem. Amen.
Amen.
Słuchajcie, dzisiaj, jak wiecie, może nie wiecie nawet, bo w tych kręgach, w których się obracamy, to można i nie wiedzieć, jak się jeszcze nie ma telewizora, wielu z was nie ma telewizji. Jest święto Trzech Króli, święto polskie, bardziej niż jakiekolwiek inne, podczas gdy według kalendarza liturgicznego jest to święto objawienia pańskiego. Dlatego jak zwróciliście uwagę, każde z czytań, może nie zwróciliście uwagi, ale zarówno z Izajasza, jak i z Efezjan, jak i z Ewangelii Mateusza właśnie dotyczyły tego, iż Chrystus się objawił. Chrystus pojawił się w historii. Słowo stało się ciałem. Tak więc dzisiejszy urywek, podobnie urywek, który opowiada o pasterzach, opowiada o tym, co spotkało pasterzy i jak pasterze zareagowali na to objawienie, które im zostało dane. W całym tym urywku chodzi o wiarę. wszystko skupia się na wierze. Dlatego, że bez wiary rzeczy wydawały się nader proste, nader jakby to powiedzieć, nieatrakcyjne. Nie było atrakcyjności w tych rzeczach, o których ten urywek opowiada, o ile nie objawienie Boże. Słuchajcie, ludzie poszukują Boga i taka jest prawda i większość z tych starań ludzkich należy ująć w cudzysłowie i powiedzieć, że ludzie poszukują Boga. Dlaczego cudzysłów? No dlatego, że szukają Boga, ale w taki sposób, żeby się upewnić, że Go nie znajdą. Jak możemy szukać Boga, jak możemy udawać, że Go poszukujemy, żeby się przypadkiem na Niego nie natknąć. Żeby się przypadkiem na Niego nie natknąć. Słuchajcie, pytanie przed nami jest, skąd wiemy cokolwiek o Bogu? I słuchajcie, świat oferuje wiele ekscytujących, ale naprawdę nudnych odpowiedzi na to pytanie. Wiecie co, jaką odpowiedzią? To jest bardzo modne wśród ludzi, którzy są wśród ateistów na przykład. Buddyzm oferuje cztery szlachetne prawdy. I ta ostatnia prawda z tych czterech szlachetnych prawd dzieli się na ośmioraką ścieżkę z kolei. I ta ośmioraka ścieżka dzieli się na cztery grupy cnót. Pierwsza to jest mądrość, później cnoty moralne i ostatnie trzy to jest medytacja. Tak więc buddyzm mówi, o proszę, to jest droga do Boga. To jest droga do poznania Boga, którego nie ma tak naprawdę. Słuchajcie, sekty i fałszywe religie, kiedy mówimy o tym, w jaki sposób można poznać Boga, sekty i fałszywe religie, tudzież religie z domieszką fałszu, oferują proste, żeby nie powiedzieć prostackie rozwiązania. Świadkowie Jehowy mówią, o, musisz wystarczająco dużo sprzedać czy rozdać gazetek. Inni powiadają, czy wszyscy powiadają, czy mają taką czy inną metodę. O co im chodzi? Zaufaj nam. Zaufaj nam. Zaufaj nam. Czyli w tym świecie, można powiedzieć, jest bardzo ostra batalia o to, komu zaufamy. Dlatego, że wszyscy pragną naszego zaufania. Wszyscy chcą, byśmy właśnie im ufali, że to oni mają klucz do prawdy. Słuchajcie, całość tych starań, o których mówię, bo ludzie, tych poszukiwań ludzkich, w cudzysłowie, całość tych starań można nazwać, czy umieścić pod jednym szyldem i tym jednym szyldem by było samo starania. To są samo starania, czyli starania na własną rękę w oparciu o własne siły i co gorsza w oparciu o własną mądrość. To są samo starania. Cechą charakterystyczną tych działań oczywiście jest beznadzieja, jest brak nadziei, utrata nadziei. Słuchajcie, to jest, kiedy szukamy Boga, odrzucając Jego objawienie, tak jak widzimy w dzisiejszym urywku chociażby, to jest tak, jakbyśmy wpadli w bagno i próbowali się z niego wyciągnąć, ciągnąc za sznurowadła własnych butów. I oczywiście fizycznie to jest rzecz niemożliwa. Możemy ciągnąć, ile się da. Urwiemy sznurówki, ale ani drgniemy, jeśli chodzi o naszą pozycję w bagnie, w którym w końcu, który nas utopi. Fizycznie to nic nie da. Potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Potrzebujemy, by ktoś z zewnątrz przyszedł i wyciągnął nas z tego piasku czy z tego bagna. I dlatego poznajemy Boga, my wyznajemy, iż poznajemy Boga tylko w jeden sposób. I w jaki sposób poznajemy Boga? Jeżeli pamiętacie jeszcze z kateches, poznajemy Boga przez Jego samoobjawienie, self-revelation. Poznajemy Boga przez samoobjawienie, a nie przez ludzkie starania. Niektórzy powiadają, że gdyby nie grzech, to sytuacja wyglądałaby inaczej, dlatego że grzech skomplikował wszystko. I rzeczywiście taka jest prawda, że grzech skomplikował wszystko. Jednak prawdą jest też to, że zawsze potrzebowaliśmy słowa od Boga. Bóg musiał, już pamiętacie, w raju musiał Adamowi i Ewie opowiedzieć o tym, o właściwościach drzewa, jakie są właściwości owocu z drzewa pośrodku ogrodu. Musiał ich przestrzec. Dlaczego? Dlatego, że sami w życiu nie doszliby do takich konkluzji. Kiedy chodziliśmy w bliskiej społeczności z Bogiem, mamy dostęp do tej interpretacji, mamy dostęp ciągły, ta interpretacja jest dostępna. I słuchajcie, nic nie zmieniło się obecnie. Jeżeli mamy społeczność z Bogiem, to zwróćcie uwagę, co się dzieje. Bóg wyposaża nas w mądrość, Bóg nam interpretuje te rzeczy, które nam się przytrafiają. Bóg interpretuje nam życie, sytuację i opowiada nam, co jest dobre, a co złe, ale to wynika właśnie ze społeczności z naszym Bogiem. Słuchajcie, to jest Boży świat, który nigdy nie miał, jak już na to wskazałem, nigdy nie miał funkcjonować w pojedynkę. Bóg musi nam zinterpretować świat wokół nas. Nie tylko świat wokół nas, ale jak się dobrze orientujecie, Bóg musi nam zinterpretować nas samych. Dlaczego? Dlatego, że według nas samych, od samego początku nam się wydawało, że my jesteśmy obiektywnymi sędziami. I że zwróćcie uwagę, czy znajdziecie kogoś, kto by twierdził, że jest wrogiem Boga, jakiegoś niewierzącego, który by twierdził, że jest wrogiem Boga? Nie. Ludzie mówią, o proszę, to jest. Ale ludzie mówią, że przeważnie, że nie, ja nie mam nic przeciwko Bogu, po prostu ja chcę tylko, żeby zostawił mnie w spokoju, ale nie jestem jakimś wrogiem Boga. Podczas gdy Słowo Boże przychodzi i objawia nam prawdziwie, jak nasze serce wygląda prawdziwie, że nie tylko, że jesteśmy wrogami, ale jesteśmy martwymi, a nam się wydaje, że jesteśmy nader żywymi. I co więcej, definiujemy życie, co to znaczy życie przed nawróceniem, w zupełnie odmienny sposób niż później. Tak więc człowiek porzucił Boga, zamiast tego udał się za własną mądrością, poszedł własnymi ścieżkami, udał się za własnymi wynalazkami. Człowiek tak bardzo szukał Boga, że się przed Nim ukrył, ale zwróćmy uwagę, że Bóg nie porzucił ludzi, ale zaczyna ich szukać i to jest ciekawe. Zobaczcie, w jednym i drugim urywku, zarówno w Ewangelii Mateusza, jak i w Ewangelii Łukasza, w jednym i drugim urywku widzimy, że Bóg zaczyna szukać ludzi pośrodku ciemności. Tak, ta ciemność, która spowijała pasterzy, była bardzo symptomatyczna, dlatego że wskazywała na o wiele większą ciemność, o wiele bardziej nieprzeniknioną ciemność, która tkwiła w ich sercach, czy w sercach wszystkich ludzi. I słuchajcie, w dzisiejszym urywku mamy jedną z tych okazji, niewielu okazji, wydaje się, chociaż całe Słowo jest taką okazją, całe Słowo Boże jest taką okazją, ale tutaj mamy jedną z tych niewielu okazji, kiedy niebo otwiera się na ziemi. Kiedy na ziemi spowitej mrokiem, dodajmy, otwiera się niebo, niebo zstępuje na ziemię. Na jedną rzecz proszę zwróćcie uwagę, nie przeszkadza wam ta... mrugające. Jak to, to wyłączcie. Na jedną rzecz należy zwrócić uwagę. Słuchajcie, niebo, tak jak w przemienieniu na górze przemienienia, czy w niebo wstąpieniu naszego Pana w dziejach apostolskich, tak samo i tutaj zauważamy jedną rzecz, jedną charakterystykę nieba, a tą charakterystyką nieba jest to, iż niebo jest tuż, tuż. Niebo jest niesłychanie blisko. Niebo jest na wyciągnięcie ręki. I jest wiele urywków, które właśnie na to zwracają uwagę, na ten aspekt nieba. Czytamy w Biblii w wielu urywkach, w wielu miejscach, że Bóg rozpostarł niebiosa. Tutaj mamy na myśli gwiazdy nad naszymi głowami. Bóg rozpostarł niebiosa, rozciągnął niebiosa, nieboskłon, rozciągnął je jak namiot. I słuchajcie, nadejdzie dzień w kalendarzu, kiedy zwinie nieboskłon jak zużyty płaszcz. A inna ilustracja, czy inny obraz znajdujemy w objawieniu w 6 rozdziale. I niebo znikło jak zniknie zwój. Pamiętacie, kiedyś pisało się na zwojach? Jak zniknie zwój, który się zwija, podobnie niebo, które wydaje się tak bezkresne, zostanie zwinięte w jednej chwili przez Boga. I niebo znikło, jak zniknie zwój, który się zwija. Tak więc w bardzo realny sposób możemy powiedzieć, że jest jakiś aspekt i to są różne podejścia fizyczne w fizyce czy astrofizyce do całego tego problemu, że jest aspekt, wydaje się, że jest aspekt, w którym nieboskłon, kosmos, który jest tak bezkresny, który wydaje się tak nieskończony, że jest aspekt, jest wymiar, który jest strasznie cienki. Tak czy siak, prawda jest taka, że w jednej chwili, oto są pasterze w tej krainie, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim i teraz w jednej chwili i nagle anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. Czyli w jednej chwili to, co było ukryte, to, co było, bo pamiętacie, jaka jest funkcja nieboskłonu. Funkcja nieboskłonu jest taka, iż do czasu, aż ziemia dokończy swoją pielgrzymkę, aż ziemia dojrzeje, można powiedzieć, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Do tego czasu niebo z tronem Bożym jest oddzielone od ziemi nieboskłonem. I oczywiście to, co oddziela, ta nieprzekraczalna granica, czyli nieboskłon, nie tylko, że oddziela i ukrywa, jak pamiętacie, niebo z tronem Bożym, ale również objawia, czym jest niebo z tronem Bożym. Dlatego, że nieboskłon jest w dzień, jest niebieski, co wskazuje na wodę, która znajduje się w niebie, są chmury. Chmury, które wskazują na co? No, pierwsza rzecz zawsze, chmury wskazują na chwałę Boga. No i podobnie, jeśli chodzi o gwiazdy, niezliczone miliardy gwiazd, które wskazują na to, co za chwilę pasterze zobaczą, na armię aniołów, które są w niebie, które oddają cześć i chwalą Boga. Tak więc wydaje się, że bezkresny wszechświat w jednym z wymiarów jest cienki. Niebo, tak jak oddzielone jest do czasu, nieprzekraczalną barierą nieba jest w innym wymiarze, jest tuż, tuż. Jest tuż obok. I słuchajcie, na tym właśnie polega nasza wiara, czy aspekt naszej wiary. Aspekt naszej wiary polega właśnie na tym, że żyjemy naszym życiem w obecności nieba. Że żyjemy nie tak, jakby niebo było odległe i zapomniało o nas, tak jak deiści, że niebo po prostu tak oddziela skutecznie, że nie ma żadnego połączenia jednego z drugim, ale wręcz odwrotnie, żyjemy naszym życiem w obecności nieba, które nie jest daleko. Wiara to życie na ziemi z głębokim przeświadczeniem równoległej rzeczywistości, która jest tuż, która jest tuż na wyciągnięcie ręki. I zwróćcie uwagę, oto niebo się otwiera, przychodzi wysłannik nieba, wraz z nim, skoro niebo się otwiera, to nie może być inaczej, iż jak tylko wraz z wysłannikiem nieba pojawia się chwała nieba. A jeżeli mówimy o chwale nieba, to mówimy o świetle, światło. I oto tak jak ciemność była nieprzenikniona, oto w jednej chwili, zwróćcie uwagę, ciemności zostały pokonane. Oto chwała nieba rozprasza ciemności i to rozprasza o wiele więcej, czy o wiele bardziej uparte ciemności niż te, w których akurat byli pasterze. Dlatego, że chwała nieba, jak się okazuje, rozprasza ciemności ich serc. Ich serc. I rzekł do nich anioł. I teraz przychodzi anioł i pociesza ich pocieszeniem nieba. Słuchajcie, to jest ten, który przyjdzie, ten, o którym anioł będzie opowiadał pasterzom, to jest jego znak identyfikacyjny. Nie bójcie się. Słuchajcie, jeżeli jest jakieś pocieszenie nieba, słuchajcie, jeżeli jest jakiś problem, który my mamy na tej ziemi, do czego go można sprowadzić? Do strachu, bojaźni, niepewności. No, jak to mówimy, stres. Pierwsza rzecz, pierwsza pociecha, o której anioł mówi, jednocześnie pocieszając w ten sposób wskazuje na tego, który tak ma na imię wręcz. Pierwsza pociecha, nie bójcie się. Niebo otwiera się i mówi, i pociesza. Mówi, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Oto nie czas na strach, wręcz odwrotnie. Nadszedł czas na radość i na radość nie byle jaką, ale na radość wielką, która będzie udziałem waszą, stanie się za chwil kilka, ale będzie też udziałem całego ludu. Gdyż dziś, teraz, w tej chwili, gdyż dziś, tej nocy, narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Tak więc anioł interpretuje. I anioł opowiada rzeczy, które są zakryte. Dlatego, że obraz jest podły. Obraz jest prosty. W samym obrazie i w samym znaku nie ma nic, co wskazuje na te rzeczy, a to jest prawda, na te rzeczy, o których opowiada anioł. Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, Mesjasz w mieście Dawidowym. Dla was będzie to znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Słuchajcie, niektórzy, czyli anioł interpretuje to, co się objawiło, interpretuje znak, opowiada pasterzom o znaczeniu, jakim wypełniony jest znak. Co ten znak? naprawdę oznacza. Anioł zwiastuje, co się wydarzyło. Znakiem jest zwykły niemowlaczek, który jest znakiem radości i zbawienia. Oto Mesjasz przyszedł. A co jest tym znakiem? No znakiem jest dzieciątko, niemowlaczek owinięty i złożony na kamieniu. I słuchajcie, niektórzy słusznie wskazują, pewnie słusznie wskazują, że tak jak było na początku, oto anioł zwiastuje i oto niemowlaczek owinięty i złożony na kamieniu. Co będzie na końcu? Na końcu też anioł będzie zwiastował i będzie kto? Jezus owinięty, tak samo owinięty i owinięty i złożony gdzie? Na kamieniu. Ale to drugie narodzenie, będzie narodzeniem chwały, narodzeniem, które będzie oznaczało pokonanie śmierci. Następnie zobaczcie i zaraz, to natychmiast albo nagle, tak, takie tam jest słowo, i nagle z aniołem, w końcu całe niebo, można powiedzieć, nie wytrzymało z tej ekscytacji, która z tego, co ma miejsce, co się wydarzyło. I zaraz, nagle, z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk, armii niebieskich, chwalących Boga i mówiących. Czyli nagle cała armia, na której nieboskłon wskazuje, ale nieboskłon w tej chwili jest rozdarty, dlatego że oto niebo jest na ziemi w tym momencie i teraz widać, co się dzieje w niebie. Oto te gwiazdy, tak jak gwiazdy wskazują na aniołów, na chwałę Boga, tak oto rzeczywiście w rzeczy samej jest. Wraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga za to przesłanie, które i oni usłyszeli z ust anioła. Słuchajcie, przynaglenie, ja bym powiedział, jest przeogromne. Zobaczcie, jeżeli całe niebo w taki sposób reaguje na to, co miało miejsce. Jeżeli całe niebo nie może wytrzymać, ale całe niebo wręcz jest rozsadzone chwałą i dziękczynieniem dla Boga, co to oznacza dla nas? Jakże my możemy przejść obojętnie wobec tego, co wydarzyło się na ziemi. Jakże my, jeżeli jest jeden anioł, a później mnóstwo aniołów, oto świadectwo przez dwóch świadczących zostało ponad wszelką miarę, wszelką wątpliwość potwierdzone. Słuchajcie, nie lekceważmy reakcji nieba, innymi słowy. Jeżeli tak się dzieje w niebie, tym bardziej my powinniśmy być przynagleni do podobnej reakcji. Teraz zobaczcie, co niebo wykrzykuje. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Słuchajcie, tu jedna oczywiście dygresja, dlatego że wszyscy wyrastaliśmy na wulgatach naszych, ale chyba Biblia Tysiąclecia, o ile się orientuje, już się nawróciła z tego błędu. Ale wyrastaliśmy na stwierdzeniu w ludziach, pokój ludziom dobrej woli. Pamiętacie pokój ludziom dobrej woli? Tak naprawdę nic nie wskazuje na to, że według tekstu chodzi o dobrą wolę, ale kogo? Boga. Według pokój ludziom, w których On ma upodobanie, a nie ludzi dobrej woli. No ale słuchajcie, jak przypadło na plagian, jeżeli chodzicie na katechezy, to wiecie, plagiusz twierdził, że ludzie tak naprawdę nie są chorzy nawet, że ludzie są w stanie zrobić coś dobrego, zainicjować coś dobrego w stosunku do Boga. No i dlatego zupełnie błędne stwierdzenie, które sugeruje, że pokój ludziom dobrej woli. Jeżeli jesteś człowiekiem dobrej woli, to masz pokój od nieba. No nic z tych rzeczy. A nie, dlatego, że dobra wola jest pokój ludziom, których Bóg ma upodobanie. Zwróćcie uwagę w 15 wersecie, a gdy aniołowie odeszli od nich do nieba. Także wiemy dokładnie, co się dzieje. Wiemy dokładnie, że oto skąd przyszli i gdzie odeszli. Oto scena się zamknęła. Oto obraz nieba, wszystko wróciło nieomal, można powiedzieć, do normalności. Pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmy, i zwróćcie uwagę na to słowo, malutkie słowo, które tam występuje, które rzeczywiście tam jest, niedodane przez tłumacz. Pójdźmy natychmiast, zaraz, aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. Tak więc, usłyszeli, tak jak zostało im to objawione, jaka była ich reakcja? Reakcja pasterzy. Ciekawe wideo. No, ciekawe jasełka, żeśmy oglądali. No, może być. No, fajnie. No, nie było źle. Fajnie. No, dziwne jakieś takie rzeczy się nam wydarzyły. Nie wiem, może jakaś hipnoza. No nic z tych rzeczy, dlatego że w momencie, kiedy usłyszeli Słowo Boże, objawienie Boże, a co, czym jest Słowo Boże? No Słowo Boże jest interpretacją, czyli co? Co to znaczy Słowo Boże? No Słowo Boże opisuje ci, daje znaczenie tego, kim jesteś i co się wydarzyło. W momencie, kiedy usłyszeli tą interpretację, to słowo połączyli z wiarą, a jeżeli wiara, to i działanie. Czyli od razu coś się dzieje. Nie ma wiary sobie amuzą, ale wiara oznacza działanie, wiara oznacza zmianę, wiara nie ma wiary bez działania, jak nas pouczy Jakub. Tak więc zaraz do Betlejemu, oglądajmy, co nam objawił Pan. Oczywiście oglądajmy, ale oglądajmy według tego, co nam zostało objawione. I zobaczcie, śpiesząc się, zwróćcie uwagę na to słowo. Śpiesząc się. Jest inne słowo przez apostoła Pawła w liście do Hebrajczyków. Inne słowo brzmi, trzymajcie mocno. Trzymajcie mocno tej nadziei. Trzymajcie mocno wyznania. Podobnie tutaj pośpiesznie śpieszyli się, śpiesząc się. Co to oznacza? Oznacza determinację. Słuchajcie, jeżeli mamy wiarę, to oznacza, że nie tylko to oznacza działanie, ale to też oznacza determinację. To nie oznacza luzu. Słuchajcie, jeżeli to oznacza luz, to wiecie, co to oznacza. To oznacza, że prędzej czy później ta nadzieja zostanie nam, jak pamiętacie, wytrącona z dłoni. Jeżeli telefon trzymamy luźno, to nam wytrącą i zbiją nas szybkę. No nie. Musimy z determinacją trzymać tej nadziei. Trzymać się tej nadziei. Dlaczego? Dlatego, że jest wojna. Jest wielu, którzy chcą nas okraść z tej nadziei. Jest wielu, którzy chcą, abyśmy się strachali. Jest wielu, którzy chcą, abyśmy zwątpili. Dlatego tak jak ci, śpiesząc się, czyli determinacja, tak samo jak apostoł mówi, mocno trzymaj się wyznania, tak samo i my pamiętajmy, że jesteśmy pośrodku batalii, wojny na śmierć i życie i krew się leje wokoło nas. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlaczka leżącego w żłobie. Prosty obraz. No tak, znaleźli, no rzeczywiście znaleźli. I co, i to jest ten król Dawidowy? To jest ten Mesjasz? To jest to? No oczywiście wygląda to bardzo skromnie, żeby powiedzieć najmniej. Wygląda to bardzo skromnie, ale co z tego, że wygląda to skromnie? Skoro oni spoglądają na ten znak oczami wiary, a co to znaczy oczami wiary? Oczami objawienia, czyli widzą już prawdę, która nadchodzi, widzą już to, co za chwilę się rozegra w historii. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. Tak więc ujrzeli i rozgłosili co? Rozgłosili tak, no widzieliśmy dzieciątko, widzieliśmy niemowlaczka, ale co rozgłosili? Rozgłosili interpretację, zwróćcie uwagę. Rozgłosili to, co jeszcze ukryte. Rozgłosili, że tak, rzeczywiście w czasie kalendarzowym, normalnym czasie kalendarzowym urodził się niemowlaczek. Ale słuchajcie, rozpoczęła się rzecz niesłychanie doniosła. I pozwólcie, że opowiemy wam o tych rzeczach, ponieważ tylko kwestia czasu, aż to się rozegra. Słuchajcie, my jesteśmy w identycznej sytuacji. Opowiadamy ludziom o rzeczach, które są zakryte. Opowiadamy ludziom o rzeczach, których jeszcze nie widać, które są zakryte, ale które są pewne. Jest tylko kwestia czasu, aż to wszystko się zacznie dziać, co opowiadamy. A ujrzawszy, rozgłosili, co im powiedziano o tym dziecięciu i wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Widzicie, ci byli, no, jakby to powiedzieć, ci byli prawdziwie wyuczeni, no bo jeżeli się orientujecie, cała Palestyna była pod wpływem greckiej filozofii. I dlatego podobnie jak to, z czym się spotkał Paweł w Atenach, podobnie i ci tak zareagowali. No ciekawe rzeczy opowiadacie, no. Rzeczywiście, dość ciekawe. No posłuchamy jeszcze was innym razem. Bardzo interesujące rzeczy. Słuchajcie, jednej rzeczy ci, którzy słyszeli, nie zrobili. Nie udali się momentalnie, śpiesznie do Betlejem, żeby zobaczyć, co się wydarzyło. A jedynie dziwili się, no tak. Czyli wiele wskazuje na to, że mamy tutaj niewiarę w wersecie 18. W wersecie 19 mamy natomiast wiarę. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Zachowywała, to słowo tutaj oznacza tak, jak oszczędzać w banku, czyli dodawać pieniądze do pieniędzy, czyli gromadziła, dodawała do tych rzeczy, które już miała, bo pamiętacie, ten refren się już pojawił wcześniej, ona gromadziła sobie więcej tych rzeczy i rozważała, co się dzieje, co pasterze jej opowiedzieli. Czyli ona objęła to objawienie wiarą, ona objęła je wiarą i można powiedzieć pewnie jakimś niepokojem, co to oznacza. Co to oznacza dla tego niemowlaczka w przyszłości. I zobaczcie 20 werset. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Dość interesujący werset. Zobaczcie, wrócili. Zaczęło się od czego? Zaczęło się od strachu. Najpierw się wystraszyli. Kończy się natomiast wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko. Zupełnie zaczyna się od strachu, kończy się na wdzięczności. I teraz zobaczcie, co słyszeli i widzieli. Tak, prawda, widzieli i słyszeli, wszystko, wszystkiego doświadczyli zmysłami, ale co, czym to wszystko jest ukoronowane? Wszystko jest ukoronowane, jak im powiedziano. Czyli w ostateczności to jest Słowo Boże, w ostateczności to jest to objawienie, które dla nich, które jest autorytetem wszystkiego. Pamiętacie ten słynny urywek? Zapamiętajcie sobie ten urywek, proszę. Piotr, 2 Piotra 1,18. A my, pisze Piotr, będąc na Świętej Górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Czyli Piotr mówi tak, usłyszałem głos, widziałem wszystko, co miało miejsce, ale w kolejnym wersecie mówi, mamy więc teraz słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, czy jeszcze bardziej pewne. Słuchajcie, tak, oni byli na Świętej Górze Przemienienia, widzieli, słyszeli, ale jest coś jeszcze bardziej pewnego. I podobnie, jeśli chodzi o pasterzy. Tak, za wszystko, co słyszeli i widzieli, ale wszystko to ma sens, jak im powiedziano. Dlatego, że wszystko trzyma się kupy, wszystko jest spojone, a bez tego nie ma nic. Wszystko jest spojone tymi trzema słowami, jak im powiedziano. Dopiero wtedy żłobek, dopiero wtedy niemowlaczek ma sens. A co to znaczy ma sens? Mamy wtedy prawdę dopiero objawioną o niemowlaczku i dziele Bożym, które przez niego przyjdzie. Zobaczcie, Bóg znalazł pasterzy pośrodku mroku w nocy. Następnie poszli, zobaczyli, uwierzyli, rozgłaszali, co się wydarzyło. Następnie wrócili do swojego powołania, ale jacy wrócili? Najpierw je porzucili. Mam nadzieję, że owce wciąż tam były. Wrócili do swojego powołania, ale jacy? Odmienieni. Wszystko zaczęło się od strachu, skończyło się na dziękczynieniu. Słuchajcie, Bóg i nas wyzwala z naszych strachów. Bóg tłumaczy nam rzeczywistość, Bóg nas znajduje. Albo na odwrót. Bóg nas znajduje, tłumaczy nam naszą rzeczywistość i wyzwala nas z naszych niepewności. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za pasterzy, dziękujemy Ci za ich wiarę. Dziękujemy za wiarę Marii. Dziękujemy, że ich wiara jest dla nas otuchą. Wiemy, o Boże, że tak jak oni oglądali nowo narodzone niemowlę, tak i my mamy słowo jeszcze pewniejsze. Nie mamy żadnych przyczyn, aby powątpiewać w świadectwo nieba. Dziękujemy Ci, Boże, że nam objawiłeś, co się dzieje. Dziękujemy przede wszystkim, że przyszedłeś, jak czytamy, że przyszedłeś, aby nas zbawić z naszych strachów, wybawić nas z naszych ciemności i z naszych grzechów. I oto światłość, już teraz światłość nieba, która stała się naszym udziałem. Amen. Amen. Proszę, powstańcie, zbierzemy ofiarę.